zanim przejdziemy do pamiątki wieczerzy, to chciałbym, żebyśmy otworzyli objawienie Jana, pierwszy rozdział. Objawienie Jana, pierwszy rozdział. Przeczytamy z objawienia Jana dwa fragmenty, które łączą ofiarę Jezusa Chrystusa z pewnym efektem, który ona wywołała w nas, jako tych, którzy do Niego należymy. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, przeczytamy od 4 wiersza. Objawienie Jana, pierwszy rozdział od 4 wiersza. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. I drugi fragment, który wspomina podobną rzecz, 5 rozdział, też objawienie Jana, 5 rozdział. I od 6 wiersza przeczytamy. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. A to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, padły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Mamy w tych dwóch fragmentach wspomniane przede wszystkim ofiarę Pana Jezusa, tak? Tutaj jest w obydwu tych miejscach podkreślone to, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty. I to samo w sobie to już jest ciekawe, bo mamy tutaj kontekst wielkiego króla, kontekst wielkiego pana. Nawet w 5 wierszu, w 1 rozdziale wyraźnie jest napisane, że on jest pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Tak, tak samo w tym drugim fragmencie, że czytamy, że jest napisane, iż on jest godzien tego, aby wszelka chwała była mu oddawana. Czyli mamy kontekst potężnego Boga, potężnego Pana. I w tym kontekście wspomniane jego dzieło, coś, co on wykonał, będąc tu na ziemi. I tym, co jest najważniejsze z tej perspektywy, według Ducha Świętego, który objawił to Janowi, to najważniejsza była ta ofiara właśnie przelania jego krwi na krzyżu za nasze grzechy. To jest to, po co Jezus przyszedł na ziemię. Niestety wielu ludzi się koncentruje na wielu innych aspektach służby Jezusa. Częściej ludzie myślą o tych cudach, rozmnożył chleb, prawda? Wzbudził z martwych Łazarza, zamienił wodę w wino, wiele, wiele innych cudów. Ale to wszystko, chociaż rzeczywiście było wspaniałe, rzeczywiście było niesamowite, miało tylko potwierdzać to, że on jest Chrystusem, to, że on jest Bożym Synem. To nie był cel jego przyjścia. Celem przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa było dokonać przez swoją śmierć, przez przelanie swojej krwi, odkupienia za nasze grzechy. I to jest to, na czym my dzisiaj też powinniśmy się koncentrować. To jest coś, na czym my dzisiaj powinniśmy nasze życie opierać. Tak, mamy wspaniałego Boga, który czyni cuda. Ale cuda nigdy nie były głównym celem Bożej działalności na ziemi. Jego celem zawsze była relacja z człowiekiem i to, żeby w życiu człowieka zrobić coś, żeby on funkcjonował tak, jak Bóg tego oczekuje. I to dokonał Jezus Chrystus przez przelanie swojej krwi. I objawienie Jana w tych dwóch fragmentach, Jan w tych dwóch fragmentach, mówi, że coś z nami uczynił Jezus Chrystus przez przelanie swojej krwi. W pierwszym rozdziale, w szóstym wierszu czytamy: uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. I to samo czytaliśmy w piątym rozdziale, dziesiątym wierszu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Czyli dwie rzeczy dokonała według tego fragmentu ofiara Jezusa Chrystusa w życiu tych, którzy ją przyjęli. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli skorzystałeś z tej ofiary, którą tu wspominamy, to stałeś się kapłanem i przynależysz do królewskiego rodu. Te dwie rzeczy według tych fragmentów i innych fragmentów, które w Nowym Testamencie też o tym mówią, Bóg to z nami uczynił. Jesteś kapłanem, jak tutaj jest powiedziane, kapłanem Boga i Ojca. Jesteś członkiem królewskiego rodu i to zostało dokonane przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez przelanie Jego krwi. Co to w praktyce oznacza? No bo to brzmi pięknie, prawda? Ale co to w praktyce oznacza? O ile kapłaństwo to w miarę możemy sobie wyobrazić, bo generalnie no, mamy pojęcie co do roli kapłana. Bardzo dużo Biblia mówi o roli kapłana, więc każdy, kto Biblię czyta, no to mniej więcej ma wyobrażenie, co kapłan robi. Mamy to zresztą dość wyraźnie napisane w drugim liście Piotra, gdzie też jest wspomniany ten element kapłaństwa. Drugi list Piotra, pierwszy list Piotra, piąty rozdział. Dobrze mówiłem, drugi list Piotra. Nie, źle mówiłem. Tak to jest, jak się nie zapisze fragmentu. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, od trzeciego wiersza. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, od trzeciego wiersza. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie duchowe, budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tutaj mamy fragment, który dość wyraźnie nam mówi, na czym polega rola kapłanów. Konkretnie kapłanów Boga w sensie nowego ludu. Co masz czynić jako ten, którego Bóg uczynił kapłanem przez przelanie krwi Jezusa Chrystusa. I w piątym wierszu czytamy, że mamy składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli nasze życie ma stanowić ofiarę dla Jezusa Chrystusa. Bardzo ładnie to pokazuje list do Rzymian, 12 rozdział. Nie będziemy tego otwierać, ale w 12 rozdziale pierwsze dwa wiersze mówią o tym, że taka powinna być duchowa wasza służba. Tak? Mamy się przemienić. Zostaliśmy przemienieni przez odnowienie naszego umysłu, naszego wnętrza, przez właśnie ofiary, przez przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa. I całe nasze życie ma być ofiarą dla Boga, dla Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, w praktyce nie powinieneś się wstydzić stanąć przed Bożym obliczem z każdym swoim uczynkiem. OK? Tak to wygląda w praktyce. Jeśli całe twoje życie ma być ofiarą dla Boga, dla Jezusa Chrystusa, bo jesteś Jego kapłanem i składasz Mu ofiary, to znaczy, że z każdym uczynkiem, co więcej, nie tylko z uczynkiem, ale z każdym planem, z każdym zamiarem, z każdą myślą, powinieneś móc stanąć przed Bogiem i przypuszczać, że ta myśl, ten czyn, ten plan będzie przez Niego przyjęty jako ofiara przyjemna dla Niego. Przerażająca myśl, prawda? bo wydaje mi się, że niewielu tutaj byłoby takich, którzy by odważyli się powiedzieć: tak, ja z każdym swoim czynem, z każdą swoją myślą, z każdym swoim zamiarem mogę stanąć przed Bogiem i On to przyjmie jako przyjemną, miłą ofiarę. Ale taki powinien być nasz cel. Jeżeli jesteś kapłanem, a jesteś, bo przez krew Jezusa Chrystusa On cię takim uczynił, to całe twoje życie ma być ofiarą dla Niego. Czyli powinieneś żyć z tą świadomością, że stoisz przed Jego obliczem po prostu. I to nie jest twój wybór, ty stoisz przed Jego obliczem. Uzyskałeś dostęp przez krew Jezusa Chrystusa do oblicza, do obecności Boga. Wiecie, my często ten dostęp to sobie kojarzymy: o, no fajnie, mam dostęp, to znaczy, że moje grzechy zostały przebaczone, to znaczy, że będę mógł pójść do nieba. Ale ten dostęp oznacza, że ty już teraz stoisz przed Jego obliczem. Już teraz masz Mu składać ofiary. I ten dostęp to nie jest tylko przywilej. To jest też wielka odpowiedzialność. Bo ty stoisz przed obliczem wielkiego Boga. I we wszystkim, co robisz, powinieneś mieć świadomość, że to jest twoja ofiara dla Niego. I w tym też, tak jak 9 wiersz nam mówi tutaj z tego drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra, mamy rozgłaszać cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czyli tak jakby druga część tego działania kapłańskiego to jest reprezentować Boga przed ludźmi. Ale ta reprezentacja, to rozgłaszanie cnót Jego przyjdzie automatycznie, jeżeli będziesz robił to, co jest w wierszu 5. Jeżeli będziesz miał tą świadomość, że wszystko, co robisz, jest ofiarą dla Niego i ma być Mu przyjemne, to automatycznie przez swoje postępowanie przed ludźmi ty będziesz pokazywał, jak wielkim On jest Bogiem. Nie będziesz się musiał starać: o, ja muszę Bogu przynieść chwałę, ja muszę Bogu przynieść chwałę, ja muszę Bogu przynieść chwałę. Nie. Czyń tak, żebyś nie wstydził się stać przed Jego obliczem. I wtedy automatycznie będziesz przynosił Bogu chwałę. Czyli to jest kapłaństwo, tak? Ale co to znaczy, że jesteśmy rodem królewskim? Że należymy do królewskiego rodu? No, aspektów czy kwestii związanych z przynależnością do królewskiego rodu to jest bardzo wiele. I można by tutaj nieskończoną ilość różnych analogii rozciągać, ale generalnie to, co jest ważne w tym kontekście, słuchajcie, to to, że ktoś, kto należy do królewskiego rodu, jest osobą, która nic tak naprawdę nie musi, która jest ponad wszelkim prawem, ponad wszelkim przymusem. I my, jako ludzie zbawieni, zostaliśmy włączeni w tą kategorię. Przed Bogiem. Często Nowy Testament to opisuje jako podarowanie nam tej doskonałej wolności. I to jest jeden z aspektów tej wolności. Jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, znalazłeś się w gronie ludzi, którzy należą do królewskiego Bożego rodu. Stanąłeś jakby ponad prawem tego świata. Ponad jakimkolwiek prawem jesteś poddany tylko Bogu jako Bogu Ojcu. Bo On jest tym, który jest głową tego rodu królewskiego. On jest głową wszystkiego. On, Jezus Chrystus, jako też Bóg, jako głowa Kościoła. Poza tym ty nic nie musisz. Jesteś uwolniony, żeby podejmować w ramach swojego życia, w ramach tego, co Bóg ci daje tutaj na ziemi, swobodne decyzje. Człowiek, który nie należy do Boga, który nie został zbawiony, który nie przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, on jest niewolnikiem. Nowy Testament wyraźnie mówi. Jest niewolnikiem grzechu, jest niewolnikiem szatana. Nie ma możliwości podejmowania decyzji, czy zrobię tak, czy zrobię tak. Oczywiście ludzie podejmują decyzje. Tak? Ludzie niewierzący też podejmują decyzje. Ale nie są w stanie ocenić, na ile ta decyzja będzie dobra, na ile ta decyzja będzie zła. Mówimy tu oczywiście o decyzjach, które mają zabarwienie moralne. Tak? Nie mówimy o decyzji, jakiego rodzaju śrubkę przykręcić, żeby to się trzymało do kupy wszystko razem. Mówimy o decyzjach moralnych, mówimy o decyzjach, które dotyczą spraw życiowych, które są związane z jakimiś moralnymi rzeczami. Człowiek niewierzący nie ma możliwości oceny i dokonania swobodnego wyboru, żeby zdecydować, czy to będzie dobre, czy to będzie złe. Ty, jako człowiek wierzący, jako ród królewski, masz taką możliwość. On nas wyzwolił i ty możesz zdecydować, czy będziesz czynił tak, żeby podobać się Bogu, czy nie. Oczywiście cały Nowy Testament zachęca nas, żebyśmy tej wolności używali w dobry sposób. Wiele razy Paweł pisze, zostaliście uwolnieni, więc używajcie tej wolności właściwie. To nam pokazuje wyraźnie, że możemy używać jej właściwie i niewłaściwie. Możemy dokonywać dobrych wyborów i złych wyborów, bo jesteś królewskim kapłaństwem, bo jesteś kapłanem i jesteś z królewskiego rodu. Czyli szatan nie może cię zmusić do grzechu. Masz możliwość podejmowania swobodnych decyzji, że nie będę grzeszyć. Te siły, ci władcy tego świata w okręgach niebieskich, o których czytamy w Nowym Testamencie, nie mają nad tobą władzy. Zostałeś umieszczony ponad nimi. W duchowej sferze nic nie musisz. Problem polega na tym, że tak jak zresztą pisze Paweł w liście do Rzymian i w wielu innych miejscach też, że często ludzie, którzy przyjęli to zbawienie, chociaż są kapłanami, chociaż należą do królewskiego rodu, nie zachowują się tak, jakby tam byli i jakby do niego należeli. To jest możliwe też i w świecie tym codziennym, w ludzkich realiach. Mamy w Starym Testamencie masę przykładów ludzi, którzy będąc kapłanami, nie zachowywali się jak kapłani. Synowie Heliego, tak? Byli kapłanami, ale zachowywali się tak, że zamiast cześć dla Boga przynosili hańbę. Ludzie pogardzali ofiarami zamiast uwielbiać Boga. Byli kapłanami, ale nie zachowywali się jak kapłani. Saul był królem, ale nie zachowywał się jak król. Albo bał się ludzi, albo bał się sytuacji. Wiele razy był królem. Wiemy o tym. Sam Dawid potwierdził wiele razy, nie podniosę ręki na pomazańca, bo on jest Bożym pomazańcem, on jest królem, ale nie zachowywał się jak król. Był w niewoli, zamiast podejmować decyzje, które jako król mógł podejmować. I teraz tajemnica chrześcijańskiego życia, które przyniesie Bogu chwałę, jest ukryta właśnie w tym, żebyś ty zachowywał się tak, jak powinieneś, dzięki temu, co Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty dla ciebie wykonał. On przelał swoją krew i coś z tobą zrobił, jeśli jesteś jego dzieckiem. Jesteś kapłanem i należysz do królewskiego rodu. Całe twoje życie jest ofiarą dla Boga i masz całkowitą wolność, żeby żyć przed Nim tak, żeby Jemu się podobać. W duchowych sferach nikt nie może cię zmusić do czegoś, co nie będzie podobało się Bogu, bo jesteś w Jego rodzinie. Nie ma nikogo ponad tobą oprócz Boga, oprócz Jezusa Chrystusa. Jako człowiek w tym świecie żyjący masz wielu władców tutaj, nad sobą, ale to jest tylko w tych ludzkich realiach. W duchowym wymiarze, w duchowych decyzjach nikt nie może ci nic narzucić, bo należysz do królewskiego rodu. I kiedy będziemy wspominać tą ofiarę Jezusa Chrystusa, pamiętajmy o tym. Dziękujmy za to, bo to jest wielki przywilej. To jest niesamowity przywilej, ale też i odpowiedzialność, bo staniemy przed Bogiem i On nas z tego rozliczy. Tak, rozliczy swoje dzieci. Jakim ty byłeś kapłanem? Jak ty reprezentowałeś mój królewski ród? Jak wykorzystywałeś tą wolność, którą ja ci dałem? Jakie ofiary mi przynosiłeś? Bóg nas z tego rozliczy. Nawet tych, którzy jesteśmy Jego dziećmi. Więc bądźmy tymi, którzy poważnie traktują Jego ofiarę i korzystają z tych przywilejów, których On nam przez nią udzielił. Amen.